między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Dziś pierwszy dzień Adwentu, symboliczny dzień, kiedy rozpoczyna się prawdziwe duchowe przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym roku zbiega się ono niemal z rocznicą śmierci dr Wandy Błońskiej, słynnej opiekunki trędowatych. Chciałoby się powiedzieć, nie ma przypadków, są tylko znaki. Może więc poznańska dokta to świetna patronka właśnie na tegoroczny Adwent. O rocznicy jej śmierci w dzisiejszym programie, w którym także o jubileuszu działalności Caritas archidiecezji gnieźnieńskiej, a także o tym, że po Bożym Narodzeniu jest zawsze europejskie spotkanie młodych TZ. A zainteresowani wyjazdem do Tallina powinni już teraz zacząć o tym myśleć w sposób praktyczny. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Co jest miłością, nigdy nie jest grzechem. Nocą rano, w południe, wieczorem, nocą rano, w południe, wieczorem, nawet zwykłą wariatką, co zawsze nie w porę. Nocą rano, w południe, wieczorem, nocą rano, w południe, wieczorem, nawet zwykłą wariatką, co zawsze nie w porę. Co rano, w południe, wieczorem, jeśli nie kochasz, nie wrócisz do domu. Nocą rano, w południe, wieczorem, co rano, w południe, wieczorem, jeśli nie kochasz, nie wrócisz do domu.
Lat temu w Poznaniu zmarła dr Wanda Błońska. Miała 103 lata. Każdego 27 dnia miesiąca w kościele pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza na poznańskich Jeżycach odprawiana jest msza święta, a po niej różaniec przy grobie matki trędowatych na pobliskim cmentarzu. Z racji okrągłej rocznicy śmierci sługi Bożej modlitwy miały szczególnie uroczysty charakter. Uczestniczył w nich m.in. arcybiskup Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski na Madagaskarze. Była tam również Grażyna Wrońska.
Przepraszam bardzo, księdze arcybiskupy, tak. Czy ksiądz pierwszy raz uczestniczy w tej pięknej uroczystości?
Tutaj w tej parafii po raz pierwszy, tak, bo odkąd pani doktor Wanda Błońska zmarła, to właściwie nie miałem okazji, bo byłem cały czas poza granicami kraju.
Tutaj chyba duże wzruszenie.
Tak, wzruszenie ogromne, a jeszcze większa radość, że tyle ludzi uczestniczyło i tylu kapłanów.
To jest cykliczne spotkanie z prośbą o błogosławieństwo i o wczesną beatyfikację. To już kilka lat się odbywa.
Tak, ale w tym roku jest 10. rocznica zupełnie szczególna, więc tym bardziej jestem wdzięczny Bożej Opatrzności, że mogłem w tym uczestniczyć. Bardzo dużo ludzi przyszło w pięknej oprawie, pochodnie, światełka, a przede wszystkim modlitwy i szczere takie wspomnienie i wdzięczność tych wszystkich, którzy przy grobie stali.
A co w osobie Wandy Błońskiej księdza zadziwia?
Na pewno duch ofiary, który towarzyszył całej jej misji, a także bezgraniczne zaufanie Panu Bogu, jak ona potrafiła wszystko postawić na jedną kartę i pójść za głosem swojego powołania.
Tyle lat. Tak. Drobna, ale zawsze uśmiechnięta.
No właśnie, to jest dowód na to, że Pan Bóg nie potrzebuje mocarzy, tylko powołuje tych, których chce, żeby z nich uczynić swoje narzędzia.
Bardzo podobały mi się harcerki, które tutaj pięknie tę straż pełnią przy grobie i to też wiele lat.
Prawda? To jest piękny przykład. To też przypomina zaangażowanie patriotyczne pani dr Wandy Błońskiej. Ona przecież w czasie wojny była w AK. Bardzo pięknie organizowała służbę medyczną w Armii Krajowej, co zresztą przypłaciła również i uwięzieniem.
No a przedtem była w kole misjologicznym, co też pamiętają tutaj studenci pomońscy.
To jest właśnie piękna tradycja, którą trzeba kultywować i bardzo się cieszę, że ona teraz została na nowo podjęta i że są znowu młodzi ludzie, studenci, którzy włączają się w tę działalność, wyjeżdżają też na staże misyjne. No i dzięki temu ta idea misji jest ciągle żywa w Poznaniu.
A ksiądz arcybiskup z daleka przyjechał do Poznania?
Tak, ja z Madagaskaru. Nic bliżej nie było.
No ale Madagaskar też się łączy z polską historią.
Jak najbardziej. Oczywiście są polskie ślady, jest oczywiście obecność Jana Pawła II, ale wcześniej jeszcze i Beniowskiego, którego ulicę mamy w Antananarywie. I jest polskie stowarzyszenie Polka, które tę pamięć kultywuje. Bardzo piękna obecność na Madagaskarze.
Liczne to stowarzyszenie?
No nie bardzo liczne, bo z wszystkich Polaków nas razem będzie około 50 na Madagaskarze, ale prężne.
No to życzymy wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa i dziękujemy bardzo za obecność tutaj na Jeżycach u grobu Wandy Błońskiej.
Bóg zapłać i wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Nasza drużyna tutaj czuwa przy grobie od 2014 roku, właśnie co roku rocznicę śmierci Wandy Błońskiej. Trzecia poznańska drużyna harcerek Pasieka. Drużyna powstała w 2003 roku i Wanda od początku jest naszą patronką. Pojawiamy się przy grobie Wandy Błońskiej na tych różańcach, na mszach.
A drużyna liczna?
Różnie. Obecnie mamy około 40 harcerek. Zbiórki odbywają się w Klubie Inteligencji Katolickiej na Sołaczu, ale harcerki są tak naprawdę z całego Poznania i spod Poznania.
Dużo wiecie o Wandzie Błońskiej.
Tak, nawet jak zdobywa się chustę harcerską, to jedno z takich zadań to jest, żeby dowiedzieć się, kim była Wanda Błońska i opowiedzieć jej historię czterem osobom spoza drużyny. Wszystkie harcerki, które obecnie są w drużynie, prawie wszystkie, mają już chusty, więc wszystkie to zadanie zrobiły. Zawsze też mamy na przykład na obozach jakieś różne gry albo zajęcia o Wandzie Błońskiej. Nawet jeszcze za czasów, jak żyła Wanda Błońska, to nasza drużyna na żywo spotykała się z nią.
No teraz jesteście wierne jej pamięci. Słyszałam, że pani jest z koła misjologicznego i w dodatku przewodnicząca.
Tak. Na ten moment chyba mamy trochę taki kryzys pod względem ilości ludzi, studentów. Staramy się co roku rzeczywiście tutaj przyjść na tą rocznicę. Staramy się też być na comiesięcznym różańcu, tutaj właśnie w intencji pani Wandy. Ale nawet jeżeli jest nas mało, to staramy się ciągle działać misyjnie. Też co roku gdzieś wyjechać. Ja mogę powiedzieć, miałam to szczęście, że właśnie 2 lata temu byłam w Ugandzie, tam gdzie była pani Wanda Błońska. Także no to jest dla mnie niesamowite przeżycie rzeczywiście, że no mogłam tego doświadczyć i być w tym miejscu, gdzie pani Wanda rzeczywiście leczyła.
Co miesiąc zawsze jest grupa osób, które przychodzi, żeby właśnie pani doktor uczcić. Ale też ja akurat mam przyjemność tutaj studiować na Wydziale na Ogrodach i co jakiś czas zaglądam na grup pani dr Wandy i zawsze palam się znicze, zawsze nie tylko w te 27 dni miesiąca.
To jest wyjątkowa tutaj dzisiaj obecność, czy już któraś z kolei?
Już któraś z kolei, ale szczególnie sięgam pamięcią do tych wydarzeń sprzed 10 lat. Pamiętam, kiedy tutaj w tych dniach żegnaliśmy panią dr Błońską. Dzięki temu, że moje miejsce zamieszkania jest w tej dzielnicy, to i moje spacery tutaj w tym kierunku też się zdarzają i odwiedzam panią doktor, polecając intencje własne i intencje najbliższych wstawiennictwu służebnicy Bożej.
Moje ścieżki nie są po tej stronie miasta aż takie częste, ale jak jestem, to rzeczywiście no, staram się dotrzeć na grób i chociaż na chwilkę się zadumać. A w modlitwie co miesiąc jak się uda, to uczestniczymy.
Są ludzie różnego wieku, widzę, sporo młodych ludzi.
W tych spotkaniach modlitewnych uczestniczą od tych osób, które pamiętają panią doktor Wandę Błońską, ale także aż do tych, którzy znają ją tylko z opowiadań, właśnie młodzież, dzieci, także no jest nadzieja w związku z tym.
Szczególna postać, o szczególnym życiorysie, ale też szczególnej postawie człowieczeństwa. Jest no, wielką inspiracją dla nas i pozostaje nam tylko sięgać do zapisków, do nagrań, do książki biograficznej o pani doktor i czerpać po prostu z tego przykładu życia, z tej postawy.
Życie miała przecież niełatwe, zanim wyjechała do Afryki, a wszystko potrafiła pokonać.
Tak sobie myślę, że też właśnie tak jak tutaj panią doktorą Błońską znaliśmy po przyjeździe z Afryki, to była osoba, która urzekała właśnie tą swoją skromnością, ale też tym, że nigdy się nie uskarżała na żadne trudności.
Zawsze była uśmiechnięta.
Dodam, że miałam to wielkie szczęście być w domu pani doktor właściwie na kilka dni przed śmiercią. I kiedy już była osobą leżącą w ostatnich dniach, którą siły opuszczały, na pytanie zadane przez nas na rozstanie, czy jest jakieś życzenie, czy jakaś prośba, którą moglibyśmy dla niej spełnić, to po chwili namysłu odpowiedziała: chciałabym pomagać innym. I to było na tyle wzruszające, że właściwie w momencie jej wielkiej bezsilności ona jedyna myśl, jaką miała, to ciągle być z innymi i służyć innym. Łaska Boża, tyle lat, prawda, dożyć, będąc 43 lata w innej strefie klimatycznej, gdzie dla Europejczyka jest tym trudniej, prawda, bo i cała fizjologia nie jest tak dostosowana jak dla osób zamieszkujących tamten kontynent. A pomimo wielu zagrożeń, bo zagrożenie trądem, tak, to wszystko łaską Bożą 43 lata w zdrowiu i łącznie 100 parę lat życia na naszym ziemskim padole.
Doktor Wandę Błońską wspominali arcybiskup Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski na Madagaskarze, Alicja Budzyńska i Hania Petruniczek z trzeciej poznańskiej drużyny hercerek, Emilia Grzebowska, Mateusz Lesiński oraz Tatiana Nowicka i Mateusz Cofta z koła misjologicznego, obecnego i dawnego. Proces beatyfikacyjny sługi Bożej Wandy Błońskiej rozpoczął się w Poznaniu 4 lata temu.
Obey commandment 6. I gonna ulemi. I gonna Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandment 6.
Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is life. The light in my path. Deliver me from evil. Help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah.
I call out,
I can say,
I call out Jezebel. Oh Lord Jesus, help me,
Mama, yeah.
Obey commandment 6.
I can say,
I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me, obey commandment 6.
I can do Christ who strengthens me. Oh Lord Jesus, help me obey. I can pray, I can stand, I can sing, I can praise, I can say, I can shout, I can say hallelujah.
I call out,
I can say,
I call out Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments.
I can sing now.
I call out,
lady.
I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments.
Yes, I go from Zimbabwe, north, south, east, and west. I gotta give it all to Jesus. You gotta help me. That's the only way that I can be free.
Yeah. Yeah.
Jesus Christ, He will help us. And when we say,
W ten weekend Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej obchodziła 35-lecie działalności. To m.in. prowadzenie domów dziecka, świetlic dla dzieci oraz domu samotnej matki. Jak taka działalność wygląda na co dzień, sprawdzał Rafał Muniak.
Z czasem przez lata instytucja nabierała kształtów, można by powiedzieć, została uporządkowana, powstawały struktury.
Mówi ksiądz Marcin Andrzejewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Jeśli chodzi o samo Gniezno, to biorąc pod uwagę, że działa biuro, które jest przy ulicy Seminaryjnej 2, to również jest siedziba, gdzie zorganizowany jest ośrodek Miłosiernego Samarytanina świadczący pomoc rehabilitacyjną dla osób w potrzebie we współpracy z NFZ-em. Powstało niepubliczne przedszkole Orzełki, którego jestem dyrektorem. O 11 lat funkcjonuje to przedszkole, więc też mamy wokół siebie dzieci. Jest to grupa około 60 dzieci.
Przedszkole katolickie.
W którym przekazujemy te wartości dla nas najbardziej istotne. Uwrażliwiamy właśnie na potrzeby drugiego człowieka. Chcemy, żeby dzieci rozwijały się wszechstronnie, więc ta potrzeba to również religijności zostaje zapewniona. O to się troszczymy. Powstało w zeszłym roku pierwsze przedszkolne koło Caritas w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Chcemy po prostu dzieci też już wprowadzać w taką postawę dobroczynności, charytatywności, żeby były wrażliwe na drugiego człowieka. Inną placówką jest dom samotnej matki, dom matki i dziecka.
Kto tu przebywa?
No, dom matki i dziecka jest placówką taką, można by powiedzieć, interwencyjną, gdzie przyjmujemy kobiety oczekujące potomstwa albo matki samotnie wychowujące dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji, tej sytuacji kryzysowej, które wymagają takiej no właśnie interwencji, zostają skierowane do nas, mając tu zapewnioną pomoc i psychologiczną, i odpowiedniego pracownika socjalnego, i zapewnione wyżywienie, i dzieci mogą korzystać też z edukacji na bieżąco tutaj na miejscu, więc jakby to jest wszechstronna pomoc niesiona właśnie tym kobietom, które w takiej sytuacji trudnej się znalazły.
Tu wychodzą z kryzysów, tak?
Mówią, że niejednokrotnie dają takie świadectwo, że to im pomogło się, jakby tak powiem, odbić od dna, ustawić pewne życie, zacząć od nowa, patrzeć z większą właśnie nadzieją, że jeszcze nie wszystko stracone, chociaż przyznać trzeba, że sytuacje są trudne i każdą należy rozpatrywać indywidualnie.
Caritas również karmi przede wszystkim najuboższych.
Takie jest zadanie i można by powiedzieć, że wszelkie programy żywnościowe są takimi programami wiodącymi. Nie będziemy edukować kogoś, kto jest głodny, więc najpierw te podstawowe potrzeby trzeba zapewnić drugiemu człowiekowi. Dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, ale wraz z upływem czasu i wzrostem cen i rosnącą inflacją, gdzieś coraz więcej osób staje w obliczu takich trudności zapewnienia podstawowych potrzeb, jakim jest właśnie chociażby spożycie 3 posiłków dziennie. Są najnowsze badania, statystyki mówią o tym, że osoby jedzą niekiedy 2-3 razy w tygodniu po 3 posiłki. Są to bardzo skromne posiłki, więc wiedząc o tym, my też chcemy tym osobom starszym, samotnym, schorowanym, które żyją właśnie w kryzysie bezdomności, zapewnić te podstawowe potrzeby.
No, opiekujecie się też jadłodajnią dla ubogich.
Tak, od wielu lat jest prowadzona wraz z siostrami Szarytkami przy ulicy Lecha w Gnieźnie jadłodajnia, która świadczy codzienne posiłki dla około 100 osób, 80-100 osób, więc są też zapewnione te podstawowe warunki, codzienne śniadanie i obiad. I oczywiście troszczymy się tylko o potrzeby materialne, ale również potrzeby duchowe. Człowiek jest istotą psychoduchową, więc te potrzeby duchowe również są zapewniane, więc cyklicznie, zwłaszcza przy okazji świąt, pojawiających się już różnych okoliczności, typu Światowy Dzień Ubogich, Dzień Patrona Świętego Wincentego a Paulo, który jest patronem sióstr Szarytek, organizowana jest msza święta, bezdomni i osoby starsze mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, więc też korzystając z tego, co jest dla mnie budujące bardzo, że w każdym człowieku taka potrzeba też jest.
No i chyba te najbardziej wzruszające to są święta, tak? Wigilia i śniadanie wielkanocne dla ubogich.
Nie wyobrażam sobie, żeby przy okazji świąt drugi człowiek siedział sam w domu, więc nawet jak mówię o tym teraz, to gdzieś przychodzą mi ciarki, bo takie pragnienie zawsze miałem, żeby będąc proboszczem organizować taką wigilię w wymiarze parafialnym, więc też dziękuję Panu Bogu, że jest taka możliwość organizacji tutaj w szerszym zakresie dla osób, które same nie są w stanie sobie takiej wigilii zorganizować, a wiemy doskonale, jak bardzo z jakim sentymentem zasiadamy do stołu, kiedy możemy w gronie najbliższych osób, które kochamy, podzielić się opłatkiem, możemy zjeść wspólną kolację, możemy złożyć sobie życzenia, możemy śpiewać kolędy. No i widzę to drugi, trzeci rok z rzędu, jak bardzo jest to mile odbierane przez te osoby, które na co dzień są zapomniane, a tutaj nie są opuszczone, o nich pamiętamy, otrzymują podarki, wychodzą z paczkami, są uśmiechnięci, składamy sobie życzenia, no po prostu czują się zatroszczone.
I pomagacie też Ukraińcom.
Pomagamy Ukraińcom od czasu, kiedy doszło do wybuchu tej wojny. Działa to Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Przede wszystkim migrantom, którzy napływają zza wschodniej granicy, ale wiemy, że ten problem migracji jest coraz większy i obywatele różnych krajów też docierają. Może nie tyle do Gniezna, chociaż też widzimy, że takie inne nacje się pojawiają i świadczymy taką wielaką pomoc. Także w nauce języka, w poszukaniu pracy, w działaniach integracyjnych, tak żeby te osoby, które przybywają do nas, dobrze się tutaj poczuły, z nami się integrowały, no i rzeczywiście może doczekały tych czasów, kiedy wrócą na swoje ziemie, na swoje terytoria z takim ubogacającym doświadczeniem życzliwości wielu Polaków.
Tytka Miłosierdzia, co to jest za akcja?
Już działa od wielu lat akcji pomocowych, które organizujemy przed świętami i to przed Bożym Narodzeniem, jak również przed Wielkanocą. Mamy możliwość podzielenia się tym, co dla nas jest na wyciągnięcie ręki, czyli coś do jedzenia, jakaś chemia gospodarcza. Możemy takie tytki miłosierdzia, tytki charytatywne odebrać w parafiach bądź też w biurach Caritas i uzupełnić tymi potrzebnymi produktami, oddając je do parafialnych zespołów Caritas, bo tutaj do siedziby w Caritas, a my będziemy dalej dystrybuować je dla osób najbardziej potrzebujących.
Nie zapominajmy także o tym, że szeroka działalność Caritas archidiecezji gnieźnieńskiej nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc wolontariuszy zrzeszonych także w parafialnych kołach Caritas.
Staram się być człowiekiem sumienia, znaczy czuwam. Staram się być człowiekiem sumienia, znaczy czuwam. Znaczy nie zagłuszać sumienia, to znaczy nie zniekształcać go. Staram się być człowiekiem sumienia, znaczy czuwam. Staram się być człowiekiem sumienia, znaczy czuwam. Chcę umieć nazywać po imieniu dobro i zło, chcę umieć nie zamazywać. Staram się być człowiekiem. człowiekiem sumienia. Znaczy czuwam, staram się być człowiekiem sumienia. Znaczy czuwam.
Młodzi Wielkopolanie, a także mieszkańcy innych części naszego kraju przygotowują się do 47. Europejskiego Spotkania Młodych organizowanego przez wspólnotę TZ. Niedawno dwie wolontariuszki związane z tą ekumeniczną wspólnotą odwiedziły parafię na poznańskim Sołaczu. Beata Sylwestrak.
Europejskie Spotkanie Młodych w tym roku odbędzie się od 28 grudnia do 1 stycznia w Tallinie, stolicy Estonii. Ja nazywam się Antek, jestem studentem 5 roku SGH i także jestem liderem wspólnoty TZ Warsaw w Warszawie. Wydaje mi się, że tutaj chodziło głównie o wybranie kraju, który jest bardzo zlaicyzowany. Trzeba powiedzieć, że w samym Tallinie i w samej Estonii jest bardzo mało osób wierzących, chrześcijan i wydaje mi się, że bracia chcieli trochę dotrzeć do właśnie takiej mniejszej grupy i zrobić takie spotkanie w dosyć, no nazwijmy to nietypowym jednak miejscu, które na pewno jest dla nich większym wyzwaniem organizacyjnym, ale myślę, że chodziło o to, żeby pokazać też ludziom, którzy niekoniecznie są wierzący, niekoniecznie są chrześcijanami w Estonii, że jakby wspólnota chrześcijańska jest razem i że tutaj chodzi o spotkanie się, spotkanie siebie i spotkanie Boga i to chyba w tym jest najważniejsze.
Czy mieszkańcy Tallina przyjmą chrześcijan z całej Europy, czy otworzą swoje drzwi, skoro są w większości osobami niewierzącymi?
No ja mam nadzieję, że tak, bo planuję pojechać tam docować, więc mam nadzieję, że otworzą przed nami drzwi. Aczkolwiek myślę, że faktycznie trochę się obawiam tego, ile będziemy mieli noclegów urodzin, a ile osób będzie musiało nocować w jakichś salach szkolnych czy w domach parafialnych. Ale zobaczymy, no dowiemy się wszystko tak naprawdę dopiero pod koniec grudnia.
Wydaje mi się, że nie jest tak, że tylko wierzące osoby przyjmują osoby przyjeżdżające. Ja na przykład w zeszłym roku na spotkaniu europejskim mieszkałam u pani, która nie była związana w żaden sposób z kościołem, wręcz mówiła o tym otwarcie. Ja jestem Weronika i jestem członkiem wspólnoty TZ w Warszawie. Miała po prostu taką ciekawość i otwartość, żeby nas przyjąć.
Jak rozmawiać z takimi osobami o wierze?
Jeżeli to są otwarte osoby, to myślę, że będą też chętne do rozmów z nami. Dobrze jest rozmawiać w jakimś takim duchu po prostu dzielenia się swoją duchowością. My opowiadamy o tym, w co my wierzymy, dlaczego tu jesteśmy, a te osoby mogą opowiedzieć o tym, jaki jest jakiś ich duchowość, czy ich światopogląd i jeżeli będziemy o tym rozmawiać z taką otwartością, no to zawsze to będą dobre rozmowy.
Czy takie osoby, które nie są związane z Kościołem, włączają się też w modlitwy, w program Europejskiego Spotkania Młodych?
To zależy, ale myślę, że część tak. Po prostu są ciekawi też, co to się dzieje. Przyjeżdża dużo osób z zagranicy, więc chcą zobaczyć, co robimy. I modlitwy są otwarte dla wszystkich, więc mogą też przyjść.
Dla ciebie osobiście, co oznacza to spotkanie?
Dla mnie osobiście ja się bardzo cieszę, bo co roku organizuję grupę i zawsze to TZ jest dla mnie taką możliwością trochę naładowania baterii, a przy okazji mogę spotkać wszystkich moich znajomych w Tallinie, którzy są rozsiani po całej Polsce i z którymi nie mogę na co dzień się widywać, więc jestem bardzo szczęśliwy, że tam jadę i że będę mógł ich spotkać. Przy okazji chciałbym zobaczyć Tallin, bo podobno jest bardzo piękny, no i pouczestniczyć w kolejnych modlitwach, tak? Jakby każda modlitwa TZ, myślę, że mogę z nich bardzo dużo wyciągać. I to jest chyba dla mnie najpiękniejsze w tych spotkaniach.
Niedawno również Polskę odwiedziły wolontariuszki z TZ i z Tallina właśnie. Co tutaj powiedziały i jak zachęciły Polaków, żeby przyjechali do Estonii?
Marie Charlotte z Francji i Natalii z Estonii to są dwie wolontariuszki, które przygotowują Europejskie Spotkanie Młodych razem z braćmi, bo bracia na każde Europejskie Spotkanie Młodych zabierają paru wolontariuszy, którzy pomagają im je przygotowywać. No i one przyjechały do Polski w takim celu trochę zachęcenia nas do przyjazdu. Odpowiadały na wszystkie nasze pytania, ale także trochę opowiadały o tym, jak wygląda sama organizacja Europejskiego Spotkania Młodych w Tallinie. Były w paru największych polskich miastach i wydaje mi się, że sporo osób to przekonało faktycznie. Szczególnie, że widzimy to też po liczbie osób zapisanych na Europejskie Spotkanie Młodych z Polski.
A co takiego młodych przekonuje w dzisiejszych czasach, żeby się wybrać na takie spotkanie?
Wydaje mi się, że dla młodych chrześcijan często nie ma miejsca w świecie i nie ma trochę miejsca też na spędzenie takiego czasu jak Sylwester chociażby. Szczególnie, że jest to sporo osób, które nie pije albo mniej pije alkoholu i ciężko jest znaleźć na uczelni czy w pracy osoby, które wyznają podobne wartości jak my. Więc pojechanie na taki wyjazd, gdzie tak naprawdę masz same takie osoby, które wyznają podobne wartości jak ty, bawią się często w podobny sposób jak ty, może bardzo zachęcić młodych ludzi do pojechania.
Tallinn jest to miejsce daleko na wschodzie Europy, gdzie jednak sytuacja jest napięta. Czy ta sytuacja może jednak wpłynąć, że Polacy czy inni chrześcijanie będą się obawiać?
Wydaje mi się, że na pewno obawy są, ale też ja głęboko wierzę, że w czasie europejskich spotkań młodych naprawdę zdarzają się małe cuda i raczej wątpię, żeby coś się wydarzyło. Wiadomo, że ludzie się trochę obawiają, no szczególnie Rosji, która jest na wschodzie i graniczy ze Stanią i w samym Tallinie jest 30% Rosjan, ale wydaje mi się, że bracia mogą też chcieć trochę pokazać to takie oblicze osób ze wschodu, to pozytywne, nie? To takie otwarte i bardzo gościnne.
Czy przyjadą również Ukraińcy i Białorusini?
Tak, wydaje mi się, że tak. Europejskie spotkanie młodych jest otwarte dla ludzi z całego świata, więc też nie widzę przeszkód przed tym, żeby przyjechali Ukraińcy i Białorusini.
Czy jest to jakaś szansa na jedność?
Wydaje mi się, że dialog w dzisiejszym czasie jest bardzo nam potrzebny. Każda możliwość rozmowy, możliwość zjedzenia razem posiłku, czy nawet wypicia wspólnie herbaty jest zawsze krokiem do przodu, do jedności wśród chrześcijan całego świata i po prostu wśród ludów całego świata.
No myślę, że jako tezę możemy być przede wszystkim takim pokazaniem tego, że jedność jest możliwa i że są ludzie, którzy chcą budować właśnie porozumienie pomimo różnych granic, które nas dzielą. No myślę, że to, co możemy robić, to jest dawanie jakiegoś takiego świadectwa, że są ludzie, którym zależy na pokoju, na budowaniu jedności i pokazywanie, jak to robimy.
Właśnie jednym z punktów programu jest modlitwa o pokój na koniec roku.
Tak, modlitwa o pokój jest też takim bardzo wzruszającym, myślę, momentem, kiedy modlimy się za te wszystkie miejsca, gdzie panuje wojna, gdzie nie ma pokoju. No dla mnie osobiście to jest zawsze poruszający moment, jakby i na europejskich spotkaniach, i w Teze, kiedy się modlimy. W Teze jest tak, że co tydzień jest modlitwa właśnie w tej intencji.
Czas rozpocząć adwentowe odliczanie. Komentarz na pierwszą niedzielę Adwentu przygotował ksiądz Andrzej Muńko.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęły raptem 2 tygodnie, kiedy powiedziałem wam, że oczekuję końca świata i zachęcałem, abyście sami byli gotowi na spotkanie z Synem Człowieczym. I wielu z was wtedy pewnie zaskoczył ten mój apel. Zachwyciliście się nim być może, A może go zignorowaliście, albo w ogóle nie pamiętacie, że o czymś takim mówiłem. Nie ma teraz to żadnego znaczenia, bo dziś w Ewangelii święty Łukasz przypomina nam opis, tak jakby sam Pan Bóg postanowił nas przygotować na swoje przyjście. I słyszymy po raz kolejny apokaliptyczny opis czasów przyjścia Syna Człowieczego, a jednocześnie widzimy nadzieję, bo ujrzymy Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku. No i ta wizja nie jest wizją jedynie świętego Łukasza, ale została ona zaczerpnięta z 7 rozdziału Księgi Daniela. Czyli to jest coś, co się powtarza. Bądźmy gotowi na przyjście Syna Człowieczego. Święty Augustyn, bardzo znany i lubiany, mówił, że ten, kto słysząc ten opis odczuwa strach, a nie nadzieję i miłość, ten nie do końca wierzy, że Bóg przygotował dla nas mieszkanie w niebie. A faktycznie tak jest, że Bóg przygotował dla nas spotkanie. Takie niezwykłe, takie wspaniałe. I dzisiaj sam Bóg zachęca nas, abyśmy zaczęli żyć. A święty Łukasz to podkreśla, mówiąc: podnieście wasze głowy, zbliża się nasze odkupienie, albo bardziej zrozumiałe będzie dla nas, zbliża się nasze wyzwolenie. I wiem, że każdy z nas inaczej interpretuje to wyzwolenie, ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zatrzymali chwilę nad tym słowem wyzwolenie. Wyzwolenie od samego początku dla Izraelitów miało ogromne znaczenie. Oznaczało najpierw wyzwolenie z niewoli egipskiej, później babilońskiej. Natomiast głębszy termin, głębszy sens całego tego terminu oznacza nic innego jak przebaczenie grzechów i dokonał tego sam Jezus Chrystus na krzyżu, gdy przelał za mnie i za ciebie swoją krew. Właśnie to odkupienie, wyzwolenie rozpoczęło się na Kalwarii, ale zostanie one dopełnione dopiero wtedy, kiedy Pan Jezus powtórnie przyjdzie w chwale tutaj na ziemię, czyli podczas paruzji. Jestem sam ciekawy, czy będziemy na to gotowi. I teraz warto jest sobie usiąść, tak chwileczkę, i zadać sobie pytanie, czy jakby teraz Pan Bóg przyszedł i powiedział: ja ciebie chcę wyzwolić z grzechów i tego dokonuję na krzyżu. I ciekawe, czy to przyjmiesz? To ciekawe, co byśmy odpowiedzieli. Jeżeli odpowiesz mu: tak, Panie, jestem gotowy na to wyzwolenie, żeby żaden krzyż, żeby nic się nie przykleiło już dalej do mojego serca, to super. Ale wielu z nas już jest zniechęconych. I mówi: no Panie Jezu, no cały czas coś się przykleja do mojego serca. Być może to są przyzwyczajenia, z których nie mogę wyjść. Być może nałogi, powtarzające się grzechy. Albo może brak decyzji. To też jest przywiązanie, które sprawia, że nie jesteśmy w stanie ucieszyć się tym, że Pan Jezus do nas przyjdzie. Ale chciałbym, żebyśmy czekali tej obietnicy, bo ona jest szczególnie ważna. Dlaczego ta obietnica jest ważna i jak się do niej przygotować, o tym za chwilę.
Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze,
Wiemy, że jak Pan Jezus nam coś obiecuje, to na pewno to się spełni. I to jest coś najwspanialszego na świecie, że ludzie nam często obiecują i tego nie spełniają. A Pan Jezus obiecuje i za każdym razem mówi, ja Ci to spełnię. Jednocześnie ten dalszy fragment Ewangelii świętego Łukasza mówi nam, jak mamy się przygotować na wypełnienie tej obietnicy i na spotkanie z Panem Jezusem. Pierwsze, mamy uważać na siebie. Czyli mamy zrobić wszystko, żebyśmy patrzyli na siebie z taką dozą, a tutaj może mi się coś złego stać. I nie jest głupotą, raczej bym powiedział, jest roztropnością, jeżeli potrafimy zobaczyć, gdzie może być grzech, gdzie może być słabość, co jest dla nas niebezpieczne i po prostu w to nie wchodzimy, bo to jest niebezpieczne. I bardzo mi się podobają dzieci, które są w stanie mnie jako starszego człowieka, jako księdza, przytrzymać czasami za rękę, gdy przechodzę przez pasy i powiedzieć, proszę księdza, trzeba się odwrócić w prawo, w lewo, w prawo i dopiero wtedy przechodzić. No właśnie, ja już nie jestem uważny, bo się przyzwyczaiłem. One są uważne i są dla mnie wzorem. Ale to jest nie jedyna nauka, która płynie z Ewangelii. Mamy także czuwać. Czuwać oznacza być gotowym w każdej chwili, w każdym czasie. I 2 tygodnie temu mówiłem Wam o świętym Dominiku Savio, który mówił, że jest gotowy na śmierć, że jest gotowy na spotkanie i będzie dalej grał w piłkę, bo czuwał. Jego serce czuwało przy Panu Bogu. I my też czuwamy, jeżeli nie pozwalamy, żeby grzechy ciężkie obarczały nasze sumienie. Gdy pojawia się grzech ciężki, to doskonale zdajemy sobie sprawę, że mamy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania i wielu z nas od razu tak czyni. Ale niestety wielu z nas mówi później. Nie. Ten Adwent, który się dzisiaj rozpoczyna, uczy nas czegoś zupełnie innego. Bądź tutaj, teraz, czuwaj w tej chwili, bo nie wiesz, ile mamy czasu. I ostatnia wskazówka, módlcie się. Proste. Rozmawiajcie z Bogiem jak najczęściej. O tym, co jest w waszym życiu, w waszej codzienności i niech nie będzie w was takiego przeświadczenia, że Boga nie interesuje wasza codzienność. Interesuje. Nawet jeżeli ona jest cały czas szara i monotonna, interesuje. Jeśli stwierdzacie, że znowu narzekacie, mówcie o tym Bogu, bo Jego to interesuje. Cieszycie się? Mówcie. Módlcie się, czyli rozmawiajcie z Panem Bogiem. I słuchajcie, podobają mi się te zadania, które zostawia nam święty Łukasz. Bo zobaczcie, uważajcie na siebie, czuwajcie, módlcie się. Fajna przyszłość, fajny Adwent nam się zaczyna. Więc chciałbym, żebyśmy dobrze wykorzystali ten czas Adwentu, mimo że w tym roku krótkiego. Ale postarajmy się dobrze przeżyć ten czas. Bo jeżeli przyjdzie Syn Człowieczy, a my będziemy gotowi, bo mamy tę ufność, bo mamy to serce wypełnione Jego miłością, to doznamy naprawdę wiele. Czego sobie Wam życzę i Waszym bliskim. Trzymajcie się błogosławionego czasu Adwentu i do usłyszenia następnym razem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A my życzymy Państwu dużo uważności w czasie tegorocznego Adwentu. Dzisiejszy program przygotowali dla Państwa Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.